Rozdział 14. Nie z tego świata. W dobrze znanej nam modlitwie w ogrodzie Getsemani, mającej miejsce zaraz przed aresztowaniem i procesem, Jezus mówi o swoich uczniach. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uczniowie z pewnością dalej znajdowali się na tym świecie. Ich zadaniem było zaniesienie Ewangelii do każdego narodu. Nie wywodzili się już jednak z tego świata. Ten paradoks, bycie w świecie, ale nie ze świata, odnaleźć możemy w wielu miejscach w Starym Testamencie. Miejsce święte i Boża obecność. W rozdziale 8 omawialiśmy, czym była Ziemia Święta i Miejsce Święte. Izraelici żyjący w czasach Starego Testamentu postrzegali Boga jako istotę zupełnie odmienną od człowieka. Przestrzeń, którą zamieszkiwał, była miejscem oddzielonym od wszystkiego, co ją otacza. Nie było to sprzeczne z wszechobecnością Boga, czyli Jego obecnością w każdym miejscu i czasie. Jego obecność w danym miejscu wiązała się z wydzieleniem terytorium, w którym mógłby spotykać się ze swoim ludem. Było to główną funkcją przybytku i świątyni. Podkreślanie odmienności i świętości tego miejsca było w Izraelu podstawą wielu praw i rytuałów. Miejsce święte określało również granice pomiędzy ziemią, którą zamieszkiwał Bóg Izraela, a terytorium okupowanym przez wrogich mu bogów. W Nowym Testamencie również znajdziemy wzmianki o takim miejscu, mieszkaniu Boga oddzielonym od otaczającego świata. Możesz pytać, gdzie w takim razie mieszka obecnie Bóg? Chociaż Bóg jest w swej naturze wszechobecny, zdecydował się zamieszkać we wnętrzu ludzi wierzących. To właśnie ty jesteś teraz ziemią świętą. Paweł pisał o tym wyraźnie. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? To samo tyczy się każdego miejsca, w którym spotyka się grupa wierzących. Pisząc list do kościoła w Koryncie, Paweł napisał im: świątynią Bożą jesteście. Do wierzących w Efezie napisał, że są oni domownikami Boga, na których cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Przyjęcie takiego światopoglądu może zmienić sposób, w jaki postrzegamy nasze życie. Większość z nas dobrze zna wypowiedź Jezusa: gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Patrząc na te słowa przez pryzmat tego, czym miejsce święte było w Starym Testamencie, możemy wywnioskować, że każde miejsce, w którym gromadzą się ludzie wierzący, zostaje uświęcone, oddzielając dane terytorium od wpływów mocy ciemności. Mieszkaniem Jahwe w Starym Testamencie był Izrael i świątynia w Jerozolimie. Właśnie z powodu Bożej obecności była to ziemia święta. Jednocześnie była ona pod stałym zagrożeniem ze strony otaczających ją narodów, będących pod panowaniem bogów wrogich Izraelowi. Tak samo wygląda duchowa walka w czasach współczesnych. Wierzący są Bożą świątynią, miejscem wydzielonym jako mieszkanie dla Bożego Ducha. Jesteśmy rozproszonymi punktami światła, świecącymi w pogrążonym w ciemności świecie. Oddani szatanowi. W listach Pawła widzimy, jak wyglądały jego poglądy dotyczące wspólnoty Kościoła. Każde zgromadzenie wierzących było ziemią świętą. Nie było w nim miejsca dla osób, które uparcie trwały w swoich grzechach. W rozdziale 8 przyjrzeliśmy się temu, jak rozwiązywano problem grzechu w obozie Izraela, aby utrzymać jego świętość. Mówiliśmy o dniu pojednania, kiedy grzechy narodu były w rytualny sposób przenoszone na kozę poświęconą Azazelowi. Wierzono, że Azazel był demoniczną istotą zamieszkującą pustynię. Izraelici wysyłali kozę obarczoną ich grzechami poza obóz. Rytuał ten symbolizował odesłanie grzechów całego ludu do źródła, z którego się wywodziły, na pustynię miejsca duchowej ciemności. Paweł nakazał Koryntianom, aby radzili sobie z grzechem w taki sam sposób, odsyłając go tam, gdzie jest jego miejsce. W rozdziale 5 pierwszego listu do Koryntian Paweł pisze do nich w sprawie człowieka jawnie żyjącego w grzechu seksualnym, którego nie chciał porzucić. Nakazał im: oddajcie takiego szatanowi. Powód takiego zalecenia był jasny. W ziemi świętej nie ma miejsca na grzech. Wierzący musieli wykluczyć z kościoła tych, którzy nie chcieli odwrócić się od swoich grzechów. Wydalenie z kościoła oznaczało powrót do świata, do królestwa szatana. Paweł miał nadzieję, że wynikiem takiego działania wobec zatwardziałego grzesznika będzie zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Nie chodzi w tym wersecie o śmierć fizyczną, ale o uśmiercenie cielesnych pożądliwości związujących tego mężczyznę. Chrzest jako walka duchowa. Piotr podzielał poglądy Pawła dotyczące funkcjonowania kościoła. Uważał on, że wierzący muszą stawić czoła otaczającym ich siłom ciemności. To, w jaki sposób to rozumiał, zauważyć możemy w jednym z dziwniejszych fragmentów Nowego Testamentu, wersetach 14-22 rozdziału 3 pierwszego listu świętego Piotra. Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gruźby ich i nie trwóżcie się, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstudzeni, że was spotwarzali. Lepiej bowiem jest, jeśli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Jestem pewien, że było w tym fragmencie kilka rzeczy, które zwróciły twoją uwagę. Co wspólnego z chrztem ma Arka, Noe i znajdujące się w więzieniu duchy? Czy fragment ten naprawdę mówi nam o tym, że przyjęcie chrztu wiąże się z naszym zbawieniem? Zabieg zastosowany tutaj przez Piotra jest podobny do tego, który zastosował Paweł w 5 rozdziale listu do Rzymian. Paweł pisał w nim o Jezusie, odwołując się jednocześnie do osoby Adama, przedstawiając ich jako swoje przeciwieństwa. Widać to dobrze w wersecie 19 rozdziału 5 listu do Rzymian, gdzie Paweł pisze: bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, chodzi tu o Adama, wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego, Jezusa, wielu dostąpi usprawiedliwienia. Piotr natomiast, pisząc o Jezusie w rozdziale 3 pierwszego listu świętego Piotra, nie odnosi się do Adama, ale do Henocha. Dla Piotra nie byli oni jednak przeciwieństwami. Henoch służy mu raczej jako analogia do tego, co dokonał Jezus. Możesz się zastanawiać, dlaczego Piotr wybrał postać Henocha. Przecież w Starym Testamencie możemy znaleźć jedynie wzmiankę na jego temat. Patrz wersety 18-24 rozdziału 5 Księgi Rodzaju. Wiemy o nim jedynie, że żył przed potopem oraz że chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Ciężko znaleźć tutaj podobieństwa z tym, co Piotr pisze o Jezusie w 3 rozdziale swojego listu. Co takiego w osobie Henocha przypominało Piotrowi Jezusa? Musimy wziąć pod uwagę to, że Piotr czerpał informacje o Henochu także z literatury żydowskiej, nie wchodzącej w skład Starego Testamentu. Był dobrze zaznajomiony ze starożytną żydowską księgą, która szczegółowo opisywała historię Henocha. Nazywana była pierwszą księgą Henocha. Wypełniona jest wieloma szczegółami dotyczącymi historii potopu, zwłaszcza wydarzeń opisanych w wersetach 1-4 rozdziału 6 Księgi Rodzaju, kiedy synowie Boży, Henoch nazywa ich czuwającymi, współżyli z kobietami, płodząc dzieci, nazywane później Nefilim. Kiedy Piotr i Juda pisali o aniołach, którzy zgrzeszyli za dni Noego, odnoszą się do historii opisanych w pierwszej księdze Henocha, które nie zostały uwzględnione w biblijnym opisie potopu. W Księdze Rodzaju nie znajdziemy żadnej wzmianki o uwięzieniu synów Bożych w świecie umarłych, gdzie mieliby spędzić wieczność. Księga Henocha natomiast opisuje takie wydarzenie. Pewne elementy w historii tych uwięzionych duchów skojarzyły się Piotrowi z Jezusem. W księdze tej możemy przeczytać o śnie, jaki miał Henoch, w którym duchy te proszą go o wstawienie się za nimi u Boga. Był on przecież człowiekiem, który określony był mianem tego, który chodzi z Bogiem. Kto inny mógłby złagodzić jego gniew i przekonać go do uwolnienia ich z więzienia? Henoch zrobił to, o co prosiły go uwięzione duchy, jednak Bóg odmówił spełnienia jego prośby. Henoch musiał przekazać im tą wiadomość. Wstąpił do więzienia, w którym były uwięzione, aby oświadczyć im, że Bóg nie zmienił swojego zdania i w dalszym ciągu podlegają oni karze. Piotr użył tej historii jako analogii do tego, co zrobił Jezus. Chciał w ten sposób pokazać, że kiedy Jezus umarł, również udał się do świata zmarłych, aby przekazać wiadomość upadłym duchom. Kiedy zobaczyły Jezusa w krainie zmarłych, pomyślały zapewne, że ich demoniczni sprzymierzeńcy na ziemi zwyciężyli, a oni sami wkrótce wydostaną się na wolność. Zamiast tego Jezus oznajmił im, że nie zawitał w krainie umarłych na długo oraz że wkrótce powróci do świata żywych. Wszystko to było częścią Bożego planu. Demonicznym siłom nie udało się zwyciężyć. Boży osąd był w dalszym ciągu aktualny, a oni sami podlegali nałożonej na nich karze. To dlatego ten dziwny fragment zakończony jest opisem Jezusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Dlaczego Piotr odnosi się przy tym wszystkim do chrztu? W perspektywie Piotra śmierć Jezusa, jego zmartwychwstanie oraz ogłoszenie zwycięstwa demonicznym siłom było symbolizowane właśnie poprzez chrzest. W podobny sposób wiąże chrzest i zmartwychwstanie Paweł w wersetach 1-11 rozdziału 6 listu do Rzymian. Według Piotra koncepcja chrztu jest w tym wszystkim spójna, ponieważ jest ona prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako prośba odnosi się również do składania obietnicy. Z kolei słowo przetłumaczone jako sumienie najczęściej odnosi się do umiejętności odróżniania tego, co dobre i złe. W tym wersecie nie jest ono jednak użyte w takim znaczeniu. Rozróżnianie dobra i zła wydaje się nie pasować do kontekstu omawianego fragmentu. To greckie słowo odnosić się może także do podejmowania zobowiązania oraz poświęcenia się jakiejś sprawie. W takim znaczeniu użył go Piotr w rozdziale 3 pierwszego listu świętego Piotra. Chrzest jest w takim razie deklaracją lojalności wobec Boga. Dla demonicznych sił oraz zebranych wokoło ludzi jest to wyraźny komunikat, po której stronie duchowego konfliktu się opowiadamy. Pierwsi chrześcijanie rozumieli to dużo lepiej, niż rozumiemy to współcześnie. Chrzest w pierwszych wiekach Kościoła obejmował również wyrzeczenie się szatana oraz jego aniołów. Było to motywowane właśnie powyższym fragmentem. Dlaczego jest to ważne? W pierwszej kolejności musimy zrozumieć, że to ludzie wierzący są obecnie Ziemią Świętą, miejscem zamieszkałym przez Bożą obecność, Jego chwałę opisaną w Starym Testamencie. Czy masz to stale na uwadze w swoim życiu? Zarówno Izraelici, jak i ludzie wierzący w czasach Jezusa czuli potrzebę oddzielenia się od otaczającego ich świata. Nie chodziło tutaj o celowe bycie odmiennym i innym, co mogłoby spowodować, że niewierzący unikaliby kontaktu z Kościołem. Izrael miał być kapłańskim królestwem oraz świętym narodem. Przestrzeganie Bożych zasad oraz bycie mu posłusznym prowadziło do owocnego, szczęśliwego i dającego spełnienie życia. Ta odmienność Izraelitów miała przyciągać do nich ludzi zniewolonych przez obcych bogów. W ten sposób mieli oni powrócić do jedynego, prawdziwego Boga. Kiedy nasz światopogląd jest zestrojony z Bożym planem ratowania ludzi spośród każdego narodu, czyniąc ich częścią Bożej rodziny, stajemy się ludźmi oddzielonymi od tego świata. Bycie w świecie wiąże się z byciem zaabsorbowanym jego sprawami, z postępowaniem według zasad, które się w nim liczą. Ludzie niewierzący powinni widzieć odmienność w naszej mowie, etyce, zachowaniu i postawie wobec innych. Powinni być w stanie zauważyć, że nie jesteśmy cyniczni, egoistyczni lub surowi. Powinni widzieć, że nie staramy się osiągać własnych celów za wszelką cenę, że nie wykorzystujemy ludzi znajdujących się dookoła nas. Nie możemy prowadzić życia skoncentrowanego jedynie na zaspokojeniu naszych potrzeb. Mamy być przeciwieństwem takich zachowań. Innymi słowy, mamy żyć tak, jak żył Jezus. Ludzie chcieli być blisko Niego, ponieważ był inny niż wszyscy. Drugą rzeczą, jaką musimy zrozumieć, jest to, jak ważny jest sposób, w jaki myślimy o Bogu w Kościele. W czasach biblijnych każda wizyta w przybytku lub świątyni budowała świadomość Bożej doskonałości, odmienności, jak również miłości do swoich dzieci. Wszystkie te rzeczy są ze sobą powiązane. Dlaczego Bóg, który niczego nie potrzebuje i stoi ponad wszystkim, chce mieć ludzi jako swoją rodzinę? Dlaczego po wydarzeniach pod wieżą Babel Bóg podejmował kolejne próby znalezienia grupy ludzi, którzy będą mu wierni? Dlaczego nie zaniechał swojego planu? Nie zrobił tego, ponieważ nas kocha. Mając świadomość tego, że Bóg mógł postanowić inaczej, ale tego nie zrobił, lepiej dostrzegamy Jego miłość. Jeżeli Kościół mówi o Bożej miłości, nie mówiąc o innych atrybutach Boga, wierzący mogą przyjmować ją jako coś oczywistego. Dla ludzi nieświadomych Bożej świętości może to być postrzegane jako tanio nabyta łaska. Trzeci wniosek, jaki możemy wyciągnąć z omawianych wcześniej zagadnień, to uzmysłowienie sobie, że moce ciemności patrzą na nasze zachowanie i widzą, po czyjej stronie stoimy. Demony nie są głupie. Dostrzegają naszą lojalność wobec Boga i naszą determinację do podążania za Jezusem. Świadectwem tego może być na przykład chrzest lub wytrwałe opieranie się grzechowi. Widzą również, kiedy zachowujemy się w sposób nielojalny wobec Boga, rozumiejąc dobrze, że czyni nas to podatnymi na ich ataki. Niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy obserwowani przez obydwie strony duchowego konfliktu. Te prawdy łatwiej jest zrozumieć, niż zgodnie z nimi żyć. Pomimo tego, że zostaliśmy odkupieni, ciągle odczuwamy konsekwencje upadku. Aby móc żyć według Bożych zasad, musimy uzmysłowić sobie, dlaczego tak naprawdę tutaj jesteśmy. Jesteśmy obcokrajowcami w swoim własnym świecie. Tak samo jak Jezus, my sami nie pochodzimy już z tego świata. Dalej się w nim znajdujemy, ale już się z niego nie wywodzimy. Kontrast tego stwierdzenia oraz znaczenie naszego statusu rosną jeszcze bardziej, kiedy uzmysłowimy sobie, co tak naprawdę oznacza być dzieckiem Boga.